Dzień dobry, witam serdecznie w napisach końcowych, kanale, gdzie omawiamy i komentujemy doniesienia ze świata filmu i popkultury. I mamy też w ramach napisów końcowych taki mały, nie do końca regularny cykl, gdzie omawiamy box office. To jak filmy sobie radzą właśnie w związku z zarobkami, które odnoszą sukces, które nie. No i też oczywiście komentujemy dlaczego lub dlaczego nie. No i obiecaliśmy, czy raczej zakładaliśmy przy okazji ostatniego odcinka, że pomówimy, że spotkamy się znowu, żeby pogadać o box office w związku z premierą Captain Marvel, ale też wówczas będziemy mogli zobaczyć, jak poradzi sobie Alita Battle Angel w box office, więc z tymi dwoma głównymi filmami będziemy się tutaj zajmować. No i musimy zacząć właśnie od Captain Marvel, bo jesteśmy w momencie, kiedy nagrywamy, jest poniedziałek, więc mamy wciąż jeszcze estimates, te przewidywane powiedzmy dochody z całego weekendu. Natomiast no, biorąc pod uwagę, że to są już zliczane rzeczy z końca weekendu, możemy przyjąć, że dużo się powiedzmy one nie zmienią, a jak się zmienią, to się zmienią na plus, więc tym bardziej będziemy tutaj mogli mówić o dużym sukcesie, ale już teraz nawet gdyby to zostało na tym poziomie, który tutaj został do tej pory nam przekazany. I tak myślę, że jest to dużo wyższy wynik niż my zakładaliśmy. Pamiętam, że jak rozmawialiśmy sobie luźno o Captain Marvel, to mówiliśmy, że tam pewnie jakaś stówkę może przekroczy na farcie w USA. Pewnie jakieś tam może 300 tysięcy będzie na świecie. No okazuje się, że wynik jest większy, czy raczej łącznie, nie na świecie, bo właśnie na świecie tyle jest, ale łącznie jest to wynik znacznie wyższy. No i okazuje się, że film zdobył, czy raczej zarobił 153 miliony dolarów w USA, w tym domestic box office, i właśnie 302 konkretnie miliony poza USA, co łącznie daje 455 milionów dolarów, co oznacza, że przy budżecie 150 milionów ten film już wyszedł na zero, już zarabia pieniądze zresztą, całkiem solidne. No to słuchaj, biorąc pod uwagę, że my zakładaliśmy, że będzie mniej, a okazuje się, że jest ten wynik naprawdę duży i sensowny, no muszę cię zapytać w takim razie, skąd te duże liczby i na czym polega sukces Captain Marvel w takim razie?
To na pewno na to składa się wiele różnych czynników. Ja bym chciał tutaj przypomnieć też naszym widzom, że kiedy mówimy o box office'ach, dlaczego warto rozkładać na światowy i na amerykański, dlatego że o tyle co jeżeli filmy otwierają się na całym świecie, to otwierają się w różnych momentach, w różnych kinach, w różnej ilości kin. I dlatego jeżeli chcemy porównać wynik światowy Captain Marvel z jakimkolwiek innym filmem, no to na tym etapie nie ma on żadnego sensu. Jeżeli mówimy tylko i wyłącznie o porównaniu, warto go podać w kontekście, o którym właśnie przed chwilą powiedziałeś, czyli w kwestii tego, czy film już zarobił, ale to jest tylko we własnej bańce. Natomiast z czym możemy porównywać, które możemy porównywać box office'y, no to są te właśnie amerykańskie, dlatego że no to jest w miarę spójny rynek, jeśli o to chodzi. Są różnice, generalnie jest coraz więcej kin, więc coraz więcej, w trochę większej ilości się filmy otwierają, więc wiadomo, że do pewnego stopnia na przykład filmy Marvela mają szansę faktycznie zarabiać coraz więcej, no ale tutaj jest ogromny przeskok. Ogromna jest różnica. Mówimy tutaj o największym w historii otwarciu, jeżeli chodzi o superbohaterów, dla bohaterki, która nigdy wcześniej została wprowadzona. I to jeszcze grubo. Były te szacunki o 110. My zakładaliśmy, że może nawet 120, ale to już tak absolutnie na górze. No 153 i to jeszcze może być więcej, bo tak jak mówisz, te estimate zwykle są niżej. W 99% one są troszeczkę poniżej. No nie są duże różnice, może nie 154, może 157 na przykład, ale nie jakoś strasznie dużo więcej. W każdym razie, no na pewno oczywiście MCU to już jest bardzo, bardzo sprawdzona maszyna, że tak powiem. I widownia ufa MCU. Widownia jest gotowa pójść na kolejny film Marvela tylko dlatego, że jest to kolejny film Marvela. Co do tego nie mam żadnych wątpliwości. Kevin Feige z ekipą wypracowali sobie już taką renomę, że widownia stwierdza, że jeżeli jest film MCU, to warto wydać pieniądze, bo to jest gwarancja przynajmniej dobrze spędzonego czasu w kinie, jeżeli nie czegoś więcej. Więc to na pewno. Kolejna sprawa, zbliża się Endgame. Znowu wszyscy są już wygłodniali, tym bardziej, że po Infinity War mieliśmy tylko Ant-Man and the Wasp, które no nie cieszyło się aż na pewno takim powodzeniem i też nie było aż tak świetnie przyjęte, więc no od czasu Infinity War jesteśmy trochę wygłodniali kolejnego filmu MCU. Endgame przed nami, nic dziwnego, że ludzie chcą zobaczyć, kim jest też ta nowa bohaterka, która wiemy, że w Endgame się pojawi, i oczywiście to na pewno box office podbija. Nie, no ale to są jakby, to są te oczywiste rzeczy. Kolejna sprawa, jest to jakby nie patrzeć, pierwsza superbohaterka w MCU. Tak samo jak Wonder Woman w DCU, pomimo tego, że DCU wcale nie było tak dobrze naoliwioną maszynką, która tak dobrze kosiła, no to mimo wszystko, kiedy reklamowano tą Wonder Woman, która nie tylko była pierwszą superbohaterką w DCU, ale była tak naprawdę pierwszą wysokobudżetową superbohaterką. Mówiliśmy o tym niedawno przy okazji zarobków, że w historii tylko dwa i pół filmy, które miały budżet powyżej 100 milionów, były reżyserowane przez kobietę, ale jeżeli weźmiemy też filmy, w których mamy główną bohaterkę, które są powyżej 100 milionów, no to znowu nie znajdziemy tego za dużo, więc Wonder Woman była wielkim wydarzeniem z tego powodu, bo wszystkie poprzednie wymieniane jakieś Catwoman i Elektry, pomijając jakość tych filmów, one były taniutkie. No to były małe produkcje, a tu mieliśmy wielki blockbuster. I tutaj działało to w bardzo podobny sposób, no dlatego, że nie mamy tych kobiet dużo, ale też jednak MCU to jest właśnie ten spójne uniwersum i kobiety, dziewczynki chcą mieć tą swoją bohaterkę, która może tutaj z Iron Manem czy się pokłócić, czy nie wiem, z Thorem ponawalać, jakby zaszła potrzeba, czy coś takiego. Wiadomo, że to jest też ten taki czynnik pewnej świeżości, bez względu na to, czy film się podoba, czy nie, czy no bo jakby nie o to chodzi w weekendzie otwarcia. To też chcę na to uczulić, że jeżeli ktoś powie, że gówno albo świetny film, weekend otwarcia nie ma zwykle nic wspólnego z recenzjami i nie ma nic wspólnego z jakością filmu, nie wiem, przyjęciem. To jest wszystko kampania reklamowa i jakiś taki hype, tak zwany buzz kierowany wokół filmu. Dopiero kolejne tygodnie pokazują nam faktycznie, czy recenzje wpłynęły, czy jakieś podejście widza wpłynęło, no bo dopiero wtedy jakoś da się to zweryfikować. Na pierwszy weekend idą ci, którzy i tak chcą na ten film pójść i z jakiegoś powodu go sprawdzić. Więc jakby to jest kolejny czynnik. No i wydaje mi się, szczerze mówiąc, że pewne kontrowersje, które były wokół tego filmu, ten cały atak troli, czy Brie Larson nienawidzi białych mężczyzn, czy to jest ikona feministyczna, cała ta otoczka, myślę, że przysłużyła się filmowi, dlatego że z jednej strony poszły osoby, które przemowa Brie Larson zainspirowała, Z drugiej strony poszły osoby neutralne, które nie do końca wiedziały, gdzie dzwoni, co dzwoni, ale może pójdźmy i zobaczmy, czy kto ma rację, co ma rację. Takie, które nie interesują się tym jakoś szczególnie, może gdzieś tam coś słyszały, ale przejdę się, żeby zobaczyć. No i z trzeciej strony poszły osoby, które faktycznie zgadzały się z tym całym wylewem na Brie Larson, po to, żeby chociażby zobaczyć, czy film faktycznie to robi i potem w razie czego móc znowu dowalić filmowi i powiedzieć, że w tej scenie to się stało to i to. No i jak zbierzesz tych wszystkich ludzi, to nagle robi się ich całkiem sporo. Wydaje mi się, że... no i oczywiście ostatnia rzecz, taka dosyć istotna. Brak konkurencji w kinie. Captain Marvel nie otwierała się przeciwko niczemu. Jeżeli popatrzymy na nadchodzącego, na przykład Shazama za miesiąc, który będzie się otwierał, jeszcze Captain Marvel będzie w kinach, choć już wiadomo, dogorywać, zaraz jakiś tam Hellboy, niecały miesiąc później Infinity War, potem zacznie się ten cały blockbuster season tak zwany, no to wszystkie filmy się o coś otwierają, mają jakąś konkurencję ze sobą, jakoś walczą, no mówiliśmy o szalonym grudniu, który mieliśmy w 2018 roku, Captain Marvel, czysty horyzont, no nie ma żadnych wielkich filmów, żadnych blockbusterów, Alita już dogorywa, więc nie ma, po prostu nie ma żadnej konkurencji. To jakby, no tego nie można zignorować. To jest ogromny czynnik, który na pewno pomaga.
Mhm. Nie, tym bardziej, że w ogóle ten rok jest póki co niezbyt szczęśliwy generalnie dla Hollywood i dla branży filmowej, bo no, była mowa o tym chociażby, że to jest jeden z najgorszych w ogóle pierwszych kwartałów od bardzo dawna. I no, w zasadzie Captain Marvel jest dopiero tym pierwszym filmem, który faktycznie no, spełnia pokładane w nim nadzieje, nie? Bo do tej pory, już nawet pomijając kwestię blockbusterów, ale nawet te mniejsze filmy zarabiały mniej niż się wszystkim wydawało, że będą zarabiać. Masz na przykład kontynuację Happy Death Day, gdzie pierwsza część zarobiła więcej niż się wszyscy spodziewali, a druga bardzo sobiutko jej wyszło. Wydaje mi się, że to kwestia kiepskiej kampanii, tego, że nie do końca powiedziano, o czym ten film będzie, zresztą zupełnie inny film przedstawił trailera, a inny dostaliśmy w kinie, no ale to już jest inna sprawa. Więc to wszystko się złożyło też na to, że w zasadzie, tak jak wspomniałeś, Captain Marvel nie miała tutaj żadnej konkurencji, może poza w jakiejś tam części Alitą. I wydaje, znaczy tak, jasne, po pierwsze fakt, że to jest film Marvela, filmy Marvela mają swoją już renomę, powiedzmy, jak widzisz, że to jest film Marvela, myślę, że dla dużej części publiki to jest automatycznie, no warto iść, bo po pierwsze spodziewasz się jakiegoś tam poziomu, wiesz co dostaniesz mniej więcej, a po drugie no jest to Endgame jeszcze, nie, w perspektywie, więc myślę, że masa osób, która nawet mogła być lekko nieprzekonana, czy iść, czy nie iść, no to dostała info, że warto iść, no bo ta postać się pojawi w Endgame, nie, zresztą ostatnia scena, czy scena po napisach w Infinity War też to tutaj sugeruje. Więc to na pewno miało jakieś znaczenie. Natomiast, kurczę, ja byłbym bardzo ostrożny, jeśli chodzi o kwestie otoczki wokół tego filmu. Fakt, że było o nim głośno z jednej czy z drugiej strony, wydaje mi się, że aż tak dużego wpływu nie ma. To znaczy, ja mam inną teorię. Moim zdaniem, zarówno ci ludzie, którzy byli bardzo głośni odnośnie tego, żeby nie iść na ten film, żeby tutaj bojkotować, żeby dawać niskie oceny i tak dalej, ale też ci ludzie, którzy zajmowali przeciwne stanowisko zupełnie, myślę, że to jest na tyle nieduża grupa, że to nie wpłynęło aż tak na ogólny wynik. Mi się wydaje, że raczej ten wynik Captain Marvel, to, że film ma tak dobre otwarcie, mimo tych kontrowersji i tak dalej, wynika z tego, że jednak, że ta grupa, która jest tak bardzo zaangażowana w temat, jest stosunkowo mała. A tak naprawdę większość widowni i tak stanęło ludzie, którzy po prostu chodzą na filmy, bo te są dobrze promowane, albo bo inne czynniki, powiedzmy, na to wpływają, nie? Wiesz, wydaje mi się, że bardzo też podobnie będzie w grudniu przy okazji Star Wars, gdzie też będzie drama z jednej strony, drama z drugiej strony, a film swoje zarobi, bo to Star Wars i masa ludzi pójdzie. I wydaje mi się, że tak samo jest w przypadku Captain Marvel. Jakby podejrzewam, że masa ludzi widziała, że coś tam się dzieje, jest jakaś dyskusja, ale co mnie to obchodzi, pójdę na film, zobaczę, nie?
Zgodzę się, że nie ma to jakiegoś ogromnego wpływu, ale wydaje mi się, że jednak jakiś tam ogonek jest w stanie dorobić.
No, w sensie, możliwe,
może
te
10 baniek, może 15 więcej. Bardziej w kwestii tego, że jest duży szum, a jak jest duży szum, który, tak jak mówisz, nie ma wystarczająco osób, które z jednej czy drugiej strony byłyby w stanie swoją narrację narzucić, ale wiesz, jest duży szum, to każdy gdzieś tam dodatkowo o tej Captain Marvel usłyszał.
Tak. O to chodzi, nie? Że słychać o tym filmie ogólnie. Dokładnie. Przypomina to, powiedzmy, że jest taki film w kinie i to być może skłoni kogoś do pójścia.
O tym mówię, że ten szum
na ten. Niekoniecznie to skłoni kogoś do pójścia lub nie pójścia tak konkretnie, ale przypomni, że sam tytuł jest w kinach. Nie?
A skoro to kolejny Marvel i wszystkie czynniki poprzednie, nie ma nic lepszego w kinach obecnie, tak. Nie ma, to wiesz, więc mówię, to jest, nie mówię, że to zaważyło i bez tego to byłoby, nie wiem, połowa tego, ale myślę, że dało radę to podpompować ten box office. Może ze na przykład 140 na 153, czy tam troszkę wyżej, jak zaraz się dowiemy. No to są jednak te czynniki składowe, które gdzieś tam razem budują fenomenalny wynik.
Znaczy wiesz, ja już słyszałem, że to jest kwestia tego, że Disney wykupował miejsca tutaj na salach kinowych. Że na przykład, że wiesz, że Disney naciskał na kina, żeby puszczać Captain Marvel w jak największej liczbie sal, bo inaczej, wiesz, kina się znajdą na czarnej liście i...
Z tym, że to nie do końca nie jest prawda, ale tak jest absolutnie każdym dużym blockbusterem każdego studia. Jakby to jest fajne, kiedy wyciągane są pewne praktyki Hollywood przy filmach, które akurat chcemy pogrążyć, kiedy są one standardem od nie wiem kiedy. Jeżeli Warner czy Universal czy ktokolwiek wali swój wielki film, to tak, zawsze jest nacisk na kina, żeby jak najszerzej go dawać, dlatego że w przyszłości możemy mieć inną rozmowę, a kina chcą, żeby Disney, Universal, Warner i tak dalej, no, mieć możliwość wyświetlania ich filmów, bo te filmy przynoszą dużo pieniędzy, czyli w kina mogą wtedy dużo zarobić i to jest absolutnie standardowe. Przecież była ta cała akcja z... Który to był film Tarantino? Już nie pamiętam. To było Hateful Eight chyba? I obok było Star Wars, Force... Nie, tak, dobrze mówię, Force Awakens. I Tarantino chciał w konkretnym kinie, żeby było wyświetlane Hateful Eight, no ale kino było zapchane w tym momencie Force Awakens, tam Tarantino się mocno obraził, ale no przepraszam, jeżeli
tak to działa, no niestety.
Jeżeli kino ma wybór mieć Force Awakens, które zarobiło ponad 2 miliardy, to znaczy, że sale im zapełniało raz za razem, a kina, chciałbym przypomnieć, to nie jest super zarobkowy biznes, jeżeli nie mamy filmów, które się sprzedają i kina nie lubią stycznia na przykład, no to wiadomo, że wybiorą film, który zapełni nam salę. I tak jest z każdym absolutnie dużym filmem, który ma potencjał zarobić. Więc mówię, wyciąganie procederu pod Captain Marvel to jest duże zakrzywianie rzeczywistości.
Nie, no wiesz, bo w niektórych rejonach internetu pojawiła się ta narracja Alita kontra Captain Marvel z jakiegoś powodu. I no, to co mówisz, to zupełnie normalna praktyka, że kiedy wchodzi duży film, to on natychmiast zajmuje dużą część sal, przynajmniej w tym pierwszym, drugim weekendzie wyświetlania. Została odebrana jako, no, przychodzi Disney i każe zdjąć Alitę, wiesz, zdjąć konkretnie Alitę, żeby tutaj wrzucić Captain Marvel. Co w zasadzie można obrócić prostym argumentem, że kiedy Alita się pojawiła w kinach, to prawdopodobnie masa innych filmów też została w tym momencie zdjęta z seansów, żeby zrobić miejsce dla Ality.
Choćby Oscarowych, normalna praktyka. Które wiadomo,
w momencie, że... kiedy, no w momencie, kiedy wejdzie Shazam, czy wcześniej jeszcze Dumbo, chociaż to też film Disneya, więc może to tak nie działa dobrze, albo, no, myślę, że jak wejdzie Shazam i jeszcze będzie grana Captain Marvel, możecie być pewni, że część sal Captain Marvel opuści, a wejdzie tam Shazam, no bo taka jest praktyka po prostu.
No, i to wtedy nie tylko... Shazam ma większą szansę zapełniać salę kinom, niż mając już miesiąc Captain Marvel w kinach. I jakby... Tak, jest pewien nacisk ze strony studiów, oczywiście, że jest, ale jakby kina nie mają nic przeciwko, bo jakby, jeżeli jakieś kino by stwierdziło, że nie wyświetlamy na dużej ilości, nie wiem, nowe Gwiezdne Wojny, jakaś sieć kin, no to Disney następnym razem by stwierdził, okej, to możemy zarobić bez was, a takie kino bez Star Warsów mogłoby się przewrócić bardzo szybko. Więc jakby to jest taka bardzo symbiotyczna relacja i tak to wygląda.
Jak myślisz, jak Captain Marvel będzie sobie, no bo wiem, że otwarcie jest super, nie? Jakby to myślę, że przekroczyło oczekiwania nawet, jakie mogły być w Marvel Studios, na pewnie już szampan się leje, ale jak będzie sobie film radził w kolejnych weekendach, bo z jednej strony jest ta sytuacja, że bardzo długo nie będzie żadnego mocnego kandydata, żeby przejąć miano tej jedynki, czy tego filmu, który zarabia najwięcej, bo 22 marca będzie premiera Us, czyli tego nowego horroru Jordana Peele'a, który pewnie trochę publiki zdobędzie, no bo szczególnie w USA.
Ale to jest swoja publika, że tak powiem.
Ale to jest swoja publika, mniej też kin i tak dalej. Na pewno myślę, że no, ma dużo większe szanse na sukces w USA niż poza USA, ale z drugiej strony no, na pewno swoje zarobi. Tyle, że to też nie do końca jest jakby ten sam target, nie?
Jednak, to jest tak zwany kontrprogramming. To jest ten, no. Jakby nikt, kto chciałby iść na AS, nie stwierdza, nie idę na to, idę na Captain Marvel, i w drugą stronę, nie będzie tak, że ktoś bardzo chciał iść na Captain Marvel, ale wychodzi nowy film Us, to pójdę na to. To są zupełnie różne targety i jakby na tym etapie jest często, mówi się właśnie o kontrprogramowaniu, na przykład kiedy są Star Warsy. Wszyscy myślą, że jeżeli wychodzi nowy Star Wars, to nie warto otwierać kompletnie nic innego w kinie, bo wszyscy idą na Star Wars. No nie, jeżeli otworzysz w tym momencie komedię romantyczną na przykład, to jest duże prawdopodobieństwo, że zarobisz ogromne siano, dlatego że zgarniesz całą publikę, którą aż tak nie interesują Gwiezdne Wojny. A taka jest, mimo wszystko, więc to tutaj zadziała to podobnie, myślę.
Natomiast 29 marca będzie Dumbo i to już jest film, który no, ma trafić do podobnej publiki, familijny, dla całej rodziny i popularna marka, powiedzmy, nie aż może jakoś bardzo popularna, ale jednak. Więc tutaj już myślę, ten Dumbo zabierze sporo. No i 5 kwietnia swoją premierę ma Shazam. Oczywiście mówimy cały czas o rynku amerykańskim, u nas to się tam może inaczej rozkładać. No wiadomo, że Shazam tutaj zarobi pewnie całkiem sporo, kampania jest dobrze przyjmowana, trailery zostały dobrze przyjęte. Po Aquamanie myślę ogólnie filmy DC mogą liczyć na większą publikę, czy lepsze otwarcie niż to bywało do tej pory, może wreszcie ten trend nie będzie spadający, więc na pewno Shazam będzie tym filmem, który już w dużej mierze mimo wszystko zabierze publikę Captain Marvel, już tutaj myślę, będziemy mówić o takich ostatkach, powiedzmy, nie? No dobra, no i później jest Hellboy i tak dalej, ale to już po Shazamie już nie ma co dywagować. No ale mamy przynajmniej dwa weekendy jeszcze, gdzie nie będzie realnej konkurencji, takiej bezpośredniej konkurencji dla Captain Marvel. Tylko że z drugiej strony pytanie jak... No i jeszcze jest jedna właśnie rzecz, o tym zapomniałem. Film został dobrze przyjęty, wbrew tutaj temu, jaka narracja panuje w różnych częściach internetu. No to choćby CinemaScore wskazuje ocenę A, więc jest szansa na to, że publika będzie chciała wracać na ten film. No, ale z drugiej strony też recenzje, powiedzmy, filmu nie są jakieś super, super świetne, nie? Są dobre, jakby nie patrzeć, ale nie są rewelacyjne. No i czy widzisz jeszcze jakieś zagrożenia dla Captain Marvel? Jak myślisz, czy ten drop będzie duży, czy niekoniecznie? Bo też choćby ze względu na to, że otwarcie jest dużo większe niż zakładano.
No właśnie przez to spadek może być odrobinę większy. Ale to jest jakby kompletnie normalne, kiedy już im wyższe jest otwarcie, tym trzeba brać trochę
większą szansę na duży
większą
spadek,
poprawkę na spadek większy. Natomiast no to też pokaże, na ile faktycznie widownia, ile jest zainteresowana dalej, jak działa, że tak powiem, ten tak word of mouth tak zwany. Jak działają recenzje. To wtedy już zobaczymy przy tym spadku. No, i jeśli spadek będzie poniżej 60%, bo no, przy takich zarobkach często mówi się, że 50, ale jeżeli film zarobi poniżej 100 milionów, no to wtedy mówi się o 50. Jeżeli film zarabia takie pieniądze, no to już wtedy koło 60 warto patrzeć. Więc jeżeli spadek będzie poniżej 60%, wydaje mi się, że wtedy Captain Marvel ma realne szanse na miliard. Jeżeli zobaczymy, że publika jest dalej zainteresowana, oczywiście wiadomo, że miliarda to nie są same Stany i to jest masa innych czynników, jak zarabia na świecie i tak dalej, ale no mimo wszystko są to jakieś trendy. I jeżeli będzie poniżej 60% przy takich zarobkach, miliard jest w zasięgu. Jeżeli będzie powyżej, no to zobaczymy. Jeżeli jakimś cudem walnie granicę Batman v Superman, czyli Batman v Superman miał chyba wyższe otwarcie, bo chyba 157 czy coś koło tego, no niewiele już wyższe, ale miał, jak dobrze pamiętam, około 67% spadek, jakiś taki ogromny, no to wtedy należy się martwić, no bo to wtedy będzie może oznaczać, że skoro porównujemy to do Batman v Superman, to może, że opinia ustna nie była już tak dobra i może faktycznie jest jakaś zasadność w tym, co niektórzy mówią, jak się film nie podoba i że idzie tylko ta pierwsza fala superfanów. No ten drugi tydzień jakby najczęściej jest w stanie to najlepiej pokazać. Ja myślę, że będzie poniżej 60%, że jest duża szansa właśnie też dlatego, że nic innego się nie otwiera i jednak nawet te osoby, które nie były przekonane, żeby iść w pierwszym tygodniu, mogą w drugim stwierdzić, w sumie nic innego nie ma, to zobaczę o co chodzi z tą Captain Marvel, więc to bardzo, bardzo podnosi szansę, tak jak mówisz, w momencie, kiedy już wyjdzie Dumbo, kiedy już przede wszystkim wyjdzie Shazam, no to już wtedy no już nie ma tu co liczyć, jeżeli na tym etapie Captain Marvel będzie miała powiedzmy 800 milionów, no to już do miliarda nie dobije w tym momencie, bo to już będzie za późno. Więc jakby musi jak najbardziej się do tego miliarda zbliżyć do końca miesiąca tak naprawdę. Tak jak mówię, ma opcję, jest okazja, ale właśnie w kolejnym tygodniu przede wszystkim przekonamy się, jak opinie widzów i krytyków wpłynęły na dalsze zarobki.
Jestem bardzo ciekaw wyniku na świecie, bo wiadomo, że filmy superbohaterskie zarabiają przede wszystkim bardzo dobrze w USA, no bo tutaj wiele, wiele przykładów powiedzmy na to wskazuje, chociażby ta Wonder Woman, nie, która miała porówno zarobku ze świata i z USA. I jestem przekonany, że Captain Marvel w USA wyjdzie dobrze. Podejrzewam, że spadek nie będzie specjalnie duży. Ponownie, wszystko wskazuje na to, że ludziom się generalnie podoba ten film i ta bezpieczna, powiedzmy, tutaj taktyka Marvela, jeśli chodzi o zrobienie tego filmu, odniesie skutek. Więc podejrzewam, że przynajmniej drugie tyle, jak ma teraz, czyli 153 wyciągnie. Natomiast ciekaw jestem właśnie, jak będzie poza granicami, bo już teraz jest 300 milionów, co jest bardzo dużym wynikiem. Alita w tym momencie ma tyle, mniej więcej, po iluś tam weekendach. Była mowa o tym, że otwarcie w Chinach dla Captain Marvel jest zaskakująco wysokie, bo to było około 90 milionów, zdaje się, co na tamtym rynku, gdzie filmy Marvela nie cieszą się jakimś wielkim powodzeniem, jest czymś dużym naprawdę. I podejrzewam, że jeszcze dołożą troszkę do tego. I jeśli ten box office światowy dotrze do jakichś, powiedzmy, 500, 600 może milionów, no to faktycznie będzie już coraz bliżej tego miliona. Tylko pytanie właśnie, wydaje mi się, że wszystko tak naprawdę i tak zależy tutaj od tej publiki światowej, no bo jeśli ona kupi Captain Marvel tak samo jak Amerykanie, no to może być naprawdę dobry wynik. Bo akurat o rynek amerykański się tutaj nie martwię, ale wiadomo, jak różnie sobie to, powiedzmy, te filmy superbohaterskie radzą właśnie poza granicami USA, nie?
Chiny wydają się znowu wchodzić w to. Ostatnio w Chinach superbohaterowie wskoczyli, choć nie zawsze tak było, warto przypomnieć, ale ostatnie filmy, Venom niczego sobie w Chinach, to nie był, nie przez Chiny Venom zarobił aż takie pieniądze, z czego w sumie studio może się tylko cieszyć, ale Aquaman w Chinach cudownie, wiadomo, stylistyka. Captain Marvel wszystko wskazuje na to, że też się przyjmie. Tym bardziej, że w Chinach też kobiece bohaterki w ich własnych filmach wydaje mi się, że zdarzały się nawet częściej niż na Zachodzie przez długi czas. Przecież jeszcze pamiętam stare firmy, chociażby, no chociażby Angali na przykład, które były przede wszystkim kierowane na chiński rynek, gdzie protagonistki jak najbardziej rządziły w tych filmach jeszcze, więc też tutaj można szukać jakiegoś targetu. No, także jest szansa cały czas, wydaje mi się.
Znaczy, ja sprostuję jedną rzecz, bo akurat Venom w Chinach sobie poradził rewelacyjnie dobrze. To znaczy, on ma tam 270 milionów, gdzie Aquaman ma 290, nie? 298 dokładnie. Także wiesz, gdyby nie ten wynik z Chin, no to Venom no, wciąż byłby sukcesem na pewno, ale no nie aż tak dużym. Tylko, że wiesz, właśnie to jest ciekawe, że jasne, akurat te ostatnie filmy, właśnie Venom i Aquaman sobie fantastycznie poradziły w Chinach, ale ja do tej pory myślałem, że to jest kwestia tego, że one nie do końca były takie, wiesz, typowo superbohaterskie. Nie do końca mieliśmy tam peleryniarzy takich typowych, no bo wiadomo, Venom, symbiot z kosmosu. Z kolei, no Aquaman, no miał te takie mitologiczne, fantastyczne elementy, które wpisywałyby się w to, jaką estetykę lubi chińska widownia. Z kolei Captain Marvel jest jednak no, w trochę innym klimacie, nie? Jest dużo bardziej amerykańskim filmem w tym kontekście, więc nie liczyłem na tak duże otwarcie tam. Bo na przykład Aquaman miał otwarcie 93 miliony w Chinach, więc to jest niewiele więcej niż ma teraz Captain Marvel. No. Więc pytanie jest takie, i myślę, że to jest ciekawa sprawa do obserwowania dalej, czy to może jest kwestia tego, że Chińczycy ogólnie otwierają się na te bardzo popularne w USA kino superbohaterskie, nie? Może to jest trend, który w tym momencie na naszych oczach się tutaj pojawił.
Warto cały czas pamiętać też, że Chiny mają tak specyficzny rynek, że cały czas ich własne kino jest na pierwszym miejscu. I jeśli... Nie wiem, jak wygląda obecnie kalendarz premier chińskich filmów w Chinach, ale jeśli po drodze otworzyłoby się coś dużego na ich rynku, no to szanse Captain Marvel natychmiast spadają. Zdarzało się tak, że filmy amerykańskie, które miały całkiem przyzwoite otwarcie, miały spadki nawet o 90%. I wtedy ktoś myślał, a pewnie Chiny poszły i stwierdziły, nie, to nie dla nich. Nie, bo akurat wskakiwał ich rodzima produkcja wskakiwała, która po prostu zawsze tam ma dużo większe zainteresowanie i automatycznie to kosiło jakiekolwiek szanse amerykańskiego filmu, więc pamiętać trzeba, że to jest jednak bardzo specyficzny rynek, pomimo tego, że widzimy faktycznie prawdopodobne trendy otwierania się na zachodnie kino.
No i to jest myślę dosyć ciekawe, bo jednak co by nie mówić o chińskim rynku, no jednak przepływ gotówki stamtąd jest nie do myślę pogardzenia przez
no
amerykańską
jest to
widownię.
Drugi największy rynek na świecie jest, są oczywiście jego wady, o których pewnie zaraz opowiesz, ale cały czas to drugi największy rynek.
No i ostatnia rzecz jeszcze odnośnie Captain Marvel. Czy sukces Captain Marvel i być może... Kto wie, czy właśnie publik, czy nie mamy, myślę, że na pewno na mniejszą skalę, ale pewnie też w jakimś sensie mamy powtórkę teraz z sukcesu zeszłorocznego Black Panthera, gdzie być może na Captain Marvel poszła też publika, która normalnie ignoruje superbohaterskie filmy. I mówię tutaj przede wszystkim o kobietach, nie? Które być może nie do końca były zainteresowane setnym z rzędu filmem z superbohaterem, a tutaj mają mimo wszystko superbohaterkę, co jest czymś jednak innym i nowym, więc być może ta publika poszła do kina. I kto wie, czy ta publika nie zostanie dłużej z tą bohaterką i nie pojawi się też na przykład na Avengers Endgame, nie?
Pewnie.
Bo oczywiście to jest czysto anegdotyczne, ale też mieliśmy komentarze od osób, które mówiły, że no kurczę, to teraz trzeba nadrobić Infinity War i resztę filmów i szykować się na Endgame. I to są być może jest jakieś grono osób, które na Endgame już pójdą do kina, nie? Nie będą tego nadrabiać w domu czy coś. I kto wie, czy sukces ten Captain Marvel, no jeszcze ciężko nie ma co trąbić gigantycznego sukcesu tak ogólnie, no bo zobaczymy, jak będą wyglądały kolejne
weekendy. Ale film już zarobił.
Ale film już zarobił na siebie i otwarcie ma na pewno takie, które pozwala mówić o sukcesie. Ale tak czy siak, czy ten sukces Captain Marvel i to, jak ten film wyszedł z obronną ręką, powiedzmy, z tych wszystkich kontrowersji i tak dalej, nie sprawi, że to się dołoży całkiem nieźle do wyniku Endgame? Bo mówiliśmy tutaj o Endgame, że z jednej strony jasne, ma szansę zarobić nawet więcej niż Infinity War, ale z drugiej strony są też argumenty przeciw, nie? Wyższy próg wejścia i jakieś tam jeszcze inne kwestie. No ale mamy tutaj film, który jest niejako w pewnym sensie wstępem do Endgame i on znowu robi sukces. Wygląda na to, że warto być jednak przed tymi filmami niż po.
Myślę, że to może działać podobnie do Black Panthera. Najlepsze jest to, kiedy mówiliśmy, że Black Panther zarobi pewnie dużo pieniędzy, bo Endgame reklamuje w swoich zwiastunach, które wyszły przed Black Pantherem, już dużą obecność Wakandy. A tutaj zrobią zupełnie inaczej i to ja się kompletnie pomyliłem, bo ja zakładałem, że Marvel zrobi dokładnie tą samą zagrywkę i tuż przed premierą Captain Marvel dostaniemy trailer Endgame, gdzie się Captain Marvel pojawi, żeby zachęcić. Ale oni najwidoczniej wyszło tak w przypadku Black Panthera, że zadziałało to w drugą stronę. Black Panthera obejrzała masa publiki, która normalnie się tym nie interesowała, co widać szczególnie po amerykańskim box-office. Jak wspominaliśmy, przy takich pieniądzach nie ma opcji, żeby nie poszły na to kompletnie osoby, że tak powiem, spoza tej bańki marvelowskiej. I to dużo osób. I jest, ponieważ później, wiadomo było już, gdy one to obejrzały, mogły później oglądać kolejne zwiastuny, gdzie widzieliśmy dużą obecność Wakandy, no to ej, uwielbiam tego Black Panthera, zobaczmy co dalej u niego słychać. Więc poszli dalej. I z Captain Marvel może zadziałać bardzo podobnie. Jest to kolejny taki próg wejścia, kolejna furtka dla kolejnej części publiki do wskoczenia w to. Chociażby właśnie wielu kobiet, które nie śledziły Marvela od dłuższego czasu, w ogóle ich to nie interesowało, ale nie mogły o tym nie słyszeć. No nie da się nie słyszeć w dzisiejszych czasach o kinie superbohaterskim, no ale to zawsze ci goście, co tam latają. I nie mówię to, że kobiety nie mogą się interesować kinem superbohaterskim. Masa interesuje, masa chodziła na te filmy do tej pory i kochała tych bohaterów, ale jest pewne grono, co zauważamy w najróżniejszych komentarzach, najróżniejszych, nie wiem, opiniach, jest pewne grono osób, które może kilka tych filmów, ale nie całość. I teraz jest nagle ta dodatkowa furteczka się otworzyła. Ta Captain Marvel, która jednak no jest trochę bardziej, jak wiele kobiet może być, bardziej jak ja. I okej, to zobaczę o co chodzi. Jeżeli im się nie spodoba, trudno, no to wtedy odpadają. Ale za części na pewno się spodoba i to będzie ta dodatkowa część, która stwierdzi, o kurde, jaka fajna bohaterka, jeszcze na końcu zapowiedź, to ona będzie dalej. Teraz, kiedy na początku kwietnia mówi się, że się pojawi zwiastun do Endgame, myślę, że tam będzie już sporo Carol, tam będzie naprawdę sporo Carol, właśnie żeby zahaczyć całą tą nową widownię, czyli zupełnie nie tak, jak się spodziewałem, ale będzie zahaczyć tą nową widownię i mówi, podobała wam się Captain Marvel, to chodźcie jeszcze na Endgame.
Mhm. Tak, to też. Znaczy, ja wychodzę z założenia, że oni niekoniecznie muszą promować Captain Marvel, wiesz, Endgame, tym filmem, bo umówmy się, no siła marketingu Marvela jest naprawdę duża, nie? I myślę, że to pokazuje, że faktycznie nie potrzebowali promować jednego filmu drugim filmem, żeby trafić do dużej publiki, ale wydaje mi się, że też bardzo długo nie musieli używać z kolei Carol, nowej postaci do promowania Endgame, bo wydaje mi się, że Endgame przede wszystkim jest o tych postaciach, które już znamy, nie? O tych starych znajomych.
Jak natomiast mówiliśmy, Endgame ma najlepszy trailer w historii, nazywa się Infinity War.
No. Tymczasem wiadomo, mowa tu też o postaciach, te, które się ostały w Endgame, no to są postacie, które śledzimy już od bardzo, bardzo dawna, nie? Natomiast teraz, po tym sukcesie Captain Marvel, myślę, że już jak najbardziej warto będzie jej użyć w tym trailerze, bo biorąc pod uwagę, jak dobrze ten film został przyjęty, chociażby finansowo, nie? No ale zobaczymy, jak ten trailer wyjdzie. Jestem też ciekaw właśnie z tego względu, w jaki sposób ten film będą promować, bo to jest też ciekawe, biorąc pod uwagę, jak inne są te filmy od tego, co widujemy powiedzmy, w kinie wysokobudżetowym, nie? Jaka jest inna ich forma jednak, to też promocja też na swój sposób będzie trochę inna, więc to jest fajna rzecz do analizy. No ale pomówmy o tym filmie, który no, nie może się cieszyć tak dużym sukcesem jak Captain Marvel. Wspominaliśmy już tutaj o rynku chińskim, tutaj też o to zahaczymy. Mianowicie mowa oczywiście o filmie Alita Battle Angel. I my o nim mówiliśmy, pamiętam, dawno temu, dopiero jak wyszedł i no, otwarcie nie było zbyt wysokie. Tak? Tam 28 milionów z tego, co kojarzę. Porównajcie to do 150 teraz Captain Marvel. Nie? Widzicie jakby skalę w ogóle tego, o czym tutaj mówimy. Natomiast my praktycznie od razu założyliśmy, że przy takim otwarciu nie ma mowy, żeby tutaj mówić o jakimś sukcesie tego filmu. I troszkę się myliliśmy, bo okazuje się, że mimo wszystko ten wynik, który w tym momencie Alita ma, jest wyższy niż to, co na pewno zakładaliśmy, biorąc pod uwagę wpływy przede wszystkim spoza USA, bo wynik w USA jest bardzo słaby, to jest w tym momencie 78 milionów, co jest nawet mniejsze niż zakładały niekoniecznie optymistyczne prognozy wcześniej, bo mówiono
85,
o tym, że...
85 mniej więcej.
Coś takiego, tak. Te bardziej optymistyczne mówiły, że no do tych 100 pewnie dojedzie i to będzie max. Potem się pojawiły prognozy, że no 85, no i okazuje się, że jest w tym momencie 78, a biorąc pod uwagę, że ten film teraz zarabia W ostatnim weekendzie zrobi chociażby 3 miliony, w kolejnym będzie pewnie jeszcze mniej, no to już zwyczajnie nie dojedzie nawet do tych 85 milionów. No ale na świecie jest troszkę lepiej, bo i tutaj oczywiście wpływ, kolejny wpływ Chin, gdzie otwarcie nie było aż tak może rewelacyjne, bo 65 milionów zdaje się zarobił w Chinach w pierwszy weekend. No i potem w tym momencie jest to 113 milionów. Czyli no mniej niż powiedzmy Venomy jak Aquamany, no ale 100 milionów na pewno w przypadku Ality jest nie do pogardzenia. Więc ostatecznie w tym momencie mamy 382 miliony na koncie Ality. I to jest lepszy wynik niż nam się wydawało. I to mogę tutaj z czystym sumieniem przyznać, bo myślałem, że będzie mniej, biorąc pod uwagę, jak słabo sobie ten film radzi w USA. I też zakładaliśmy, że to nie jest do końca chińska estetyka, powiedzmy, w porównaniu do Aquamana chociażby, że to jest taki film, który na pewno sobie poradzi gorzej. Biorąc pod uwagę, że na przykład Ghost in the Shell w podobnych klimatach sobie poradziło znacznie, znacznie gorzej. No ale nie, okej, te 100 milionów, naprawdę porządny wynik w Chinach. Problem polega na tym z Alitą, że po pierwsze, ten film ma 170 milionów budżetu, który jest tutaj podawany, a czytałem doniesienia, że jest być może nawet wyższy.
To znaczy, oczywiście, w tych doniesieniach było tak, że że faktycznie budżet jest wyższy, ale oni podają 170 ze względu na jakieś odpisy podatkowe, o których mówili. To. Że film był tak naprawdę myślał 190-200, ale ze względu na odpisy podatkowe... Więc to, czy można liczyć te 170, jeżeli faktycznie zwrócili ze względu na jakieś tam, nie wiem, czy dziury, czy inne wykorzystanie czegokolwiek w podatkach.
Kreatywną księgowość.
Kreatywną księgowość. To można liczyć te 170.
No i biorąc pod uwagę, że no, mamy te 170 milionów, a póki co wynik wynosi 382 miliony, no to... Gdyby to był... W przypadkach wielu filmów można by mówić o tym, że okej, jesteśmy już przynajmniej w okolicach wyjścia na zero, być może za tą granicą, być może lekko przed tą granicą, ale też tragedii nie ma, nie? Być może doliczając do tego jeszcze inne rzeczy, jakieś tam merchandising, tego typu rzeczy, może uda się tutaj inwestorom, powiedzmy, odzyskać pieniądze. Tylko problem polega na tym z rynkiem chińskim i w ogóle rynkiem zagranicznym, że te wpływy, które docierają, które... właśnie z Chin docierają już potem do kieszeni producentów, są mniejsze w przypadku rynku amerykańskiego, bo niestety no, kina zarabiają i najwyraźniej pobierają znacznie więcej, powiedzmy, dodatkowych opłat niż te kina w USA. Mówi się o tym, że w przypadku amerykańskich, box office amerykańskiego, powiedzmy, to jest jakieś 50-60% tej kwoty, który wraca sobie do... czy może nawet więcej. Zależy jakby od wielu czynników,
nawet
wraca sobie.
Z tego co słyszałem, to nawet w niektórych latach było do... pod 70 podchodziło i tylko około 1/3 zostawało w kinach.
Załóżmy, że powiedzmy 60, coś koło tego. Może właśnie ponad 60. Wraca do kieszeni no, powiedzmy wytwórni czy producentów. W przypadku rynku zagranicznego jest już troszkę gorzej. Też to zależy od państwa, zależy od wielu różnych czynników. Mówi się, że właśnie to jest odwrotnie, że to właśnie jest koło powiedzmy 40%. W przypadku Chin mówi się nawet o 25% zaledwie. Czyli z tych 100 milionów, powiedzmy, które Alita zarobiła, no to tylko 25%, czyli 25 milionów faktycznie tych pieniędzy wróci do tego. Jest to bardzo ciężko obliczyć, żeby być pewnym. Dlatego też no, możemy tutaj bazować tylko i wyłącznie na jakichś takich szacunkowych, powiedzmy, obliczeniach. I spotkałem się w sieci zarówno z takimi, które mówiły, że no, to musi być jakieś 400 milionów. Jestem pewien, że serwis Deadline podawał, że dopiero w okolicach 500 milionów ogólnego zysku, przy takim procencie zysków z zagranicy i z Chin, można by mówić o wyjściu na zero w tym momencie. Więc nawet jeśli ten ogólny wynik nie wygląda tak tragicznie, jak wydawało nam się, że będzie wyglądał, bo 382 to nie jest jeszcze aż tak źle. I gdyby, tylko że niestety, gdyby ten film zarobił powiedzmy 50% swojego zarobku w USA, wówczas już można by mówić o powiedzmy wyjściu na zero, no bo więcej faktycznych, realnych pieniędzy by wróciło do studio. No ale przy 382 milionach można z dużą, myślę, dozą pewności powiedzieć, że Alita wciąż nie wyszła na zero. Więc wciąż jest mimo wszystko, czy nazwiecie ją klapą, czy porażką, czy wpadką, jakkolwiek, jak zwał, tak zwał, no to już zależy od was, ale fakt jest taki, że niestety film nie zarobił na siebie.
Były te prognozy, więc... że będzie absolutnie największą wtopą roku, bez względu na to, jakie filmy wyjdą. W tej chwili jest już szansa, że wyjdzie coś gorszego. W tej chwili już jest może kolejny Robin Hood się zdarzy, czy coś takiego, który uratuje twarz, tak jak swego czasu, tak jak w tamtym roku Peter Jackson już tam myślał, że będzie miał naklejkę najgorszej klapy finansowej ze swoim Mortal Engines, no a tu wyszedł Robin Hood i uratował twarz Jacksona, więc Alida cały czas ma szansę. I tutaj właśnie warto zaznaczyć, że no my aż tak dobrze jakby nie znamy się na tym, bo nie wiemy, nie mamy reporterów, którzy sprawdzają kina. Deadline już ma. Deadline obok Variety, obok Hollywood Reporter, to jest jeden z tych bardziej renomowanych serwisów, więc warto się zdać na osób, które są mądrzejsze od nas, bo my możemy tylko szacunkowo spekulować, no tam już mają gości, którzy się w tym specjalizują, więc jeżeli oni mówią, że to musi być około 500, to coś jest na rzeczy, jakby mówię, te trzy, Hollywood Reporter, Variety i Deadline, to są te trzy, na które warto zwracać uwagę, bo to są te trzy, które cały czas starą szkołą dziennikarską sprawdzają źródła i potwierdzają je, więc jeżeli któryś z nich mówi, to warto słuchać.
Także niestety, no ten chiński box office jakby może faktycznie zrobić różnicę. W przypadku Venoma czy Aquamana myślę, że w przypadku tych filmów, biorąc pod uwagę jak duże pieniądze tamte filmy zarobiły poza granicami USA, no to w ich przypadku, no to można mówić o naprawdę dużym zysku. No bo nawet jeśli odejmiemy ten procent, to wciąż są naprawdę duże pieniądze, jakie tutaj trafiły. No biorąc pod uwagę, że Alita zarobiła poza USA 300 milionów, a nie powiedzmy 600 czy 700, no to już sytuacja wygląda niestety gorzej. Może gdyby Chiny dorzuciły jeszcze 100 milionów, już wyglądałoby to troszkę lepiej, już byśmy się zbliżali do tej granicy 500, no ale niestety jest to duża kwota wciąż, mimo wszystko, nie? No więc, jak już jesteśmy, no mówmy się, Alita już nie zarobi dużo więcej jeszcze. Teraz, kiedy weszła Captain Marvel, bardzo podobny film w tym względzie, że też ma bohaterkę na pierwszym planie, też jest wysokobudżetową produkcją, zajął IMAX-a Alicie i tak dalej, więc no można już mówić o tym, że raczej ten wynik się dużo nie powiększy. No to zastanówmy się w takim razie, jaka jest przyczyna tejże porażki, bo jakby nie patrzeć, Alita została przez publikę przyjęta naprawdę pozytywnie, nie? Ten wynik, zdaje się, CinemaScore był A-. Całkiem nieźle. Tyle co Bumblebee na przykład. A wiemy, że Bumblebee ostatecznie doczłapał do tej granicy, żeby zarobić.
Miał końcówkę swojego radu, kiedy już ci wszyscy zobaczyli Aquamana i jeszcze na horyzoncie nie było nic nowego, tak jak teraz Captain Marvel, która wchodzi. No Bumblebee nie miał tego i dał radę gdzieś tam wybrnąć na swoje. Sukcesem wielkim nie był, ale przynajmniej patrząc na to, co do tej pory Michael Bay zrobił z tym kinem, no muszą być szczęśliwi, że Bumblebee wyczłapał. Ja bym chciał jedną rzecz jeszcze zaznaczyć, bo warto rozróżnić, kiedy mówimy często o sukcesie finansowym, a bazowaniu na box-office jako ogólnym przyjęciu. Kiedy zestawiamy ze sobą dwa filmy, robimy to kompletnie bezwzględnie. Nie patrzymy na rynki, na nic innego, dlatego że dalej to jest mniej więcej ilość sprzedanych biletów. I tak jak mówię, box-office jest bardzo ułomnym wyznacznikiem tego, jak film został przyjęty, w dużej mierze tego, że działa kampania reklamowa, jest inflacja, ale z drugiej strony mamy dużo więcej sposobów spędzania wolnego czasu niż kiedyś, więc jeżeli zaczniemy porównywać za i przeciw, to do niczego nie dojdziemy, dlatego jedynym ułomnym, ale jedynym sposobem jest zbijanie filmów według mnie 1:1. Więc jeżeli chcemy porównać box office Ality z box office'em czegoś innego, nie patrzymy na to, na jakim rynku się otworzył, tylko po prostu je ze sobą zestawiamy. I wtedy możemy powiedzieć, na ile publika była w miarę zainteresowana tym filmem, a na ile była tamtym. Inna sprawa, o której właśnie przed chwilą Łukasz mówił, to jest zarobek faktycznie kina i na przykład szanse na sequel, bo to są dwie różne rzeczy. I w tym momencie już trzeba brać pod uwagę, jakie to są rynki, ile faktycznie studio zarobiło, no bo jeżeli studio nie zarobiło, no to szanse na sequel bardzo topnieją, bo nikt nie lubi tracić grubych milionów. Więc ja po prostu chciałem bardzo rozróżnić te dwa czynniki, żeby nie było potem wątpliwości, że a tu mówicie tak, a tu mówicie tak. No mówimy wtedy o dwóch różnych rzeczach.
No dobra, więc jeszcze raz ponowię pytanie w takim razie. Jak myślisz, czemu Alicie nie wyszło? Bo ponownie masa osób, wydaje mi się, wracała całkiem zadowolona z kina i traktowała to jako niezłą rozrywkę. CinemaScore jest wysoki, recenzje są nader niezłe, tam to 60% jak dla... wiesz, 60% dla ekranizacji anime
to jest...
I dla filmu Roberta Rodriguez'a to też no, tak, swoją tak, drogą. To jest naprawdę niezły wynik, więc czemu więcej ludzi nie chciało jednak iść do kina?
No, bardzo prosto można to stwierdzić. Jak mówiłem jeszcze w przypadku Captain Marvel, pierwszy weekend To jest kampania reklamowa. W pierwszy weekend nie liczą się recenzje, nie liczy się opinia widza, nie liczy się słowo szeptane, nic się nie liczy poza kampanią reklamową, trailerami, ogólnym hypem, który podbudowuje ten film. Idą ci najbardziej ci fani, których właśnie kampania zachęciła. 20 ile? 6 milionów otwarcia w Stanach? No to znaczy, 28. No to znaczy, że tych ludzi aż tak dużo nie było. I to się potem przekłada, jeżeli mało ludzi zobaczy, to i słowo szeptane jest mniej, nawet jeżeli byliby zachwyceni tym filmem, nie ma aż tak dużo ludzi, które mogłaby powiedzieć o tym, że jest zachwycona tym filmem. I oni nie bardzo mają komu o tym powiedzieć. Jeżeli kampania jest słaba, to nawet jeżeli recenzje byłyby całkiem przyzwoite, aż tak dużo ludzi nie spojrzy na te recenzje, no bo nie dotrze do nich ta kampania, albo gdzieś przeleci koło nich, nawet nie zwrócę uwagę. Jeżeli kampania jest dobra, to wtedy idzie ta pierwsza część trochę większa. Później te osoby niezdecydowane mogą patrzeć na recenzje. Jeżeli recenzje są ok, to pójdą i to się nakręca. Jeżeli start mamy bardzo słaby, jest naprawdę niewiele filmów w historii kina, które z bardzo mizernym startem do czegoś doszły. Bardzo niewiele. Ok, jest jeden najlepszy przykład. Avatar miał 70 milionów otwarcia. Trochę się nakręciło, tak tylko trochę później. No ale wiecie, to jest tak zwany wyjątek, który potwierdza regułę. Ogólnie filmów ze słabą kampanią reklamową, które do czegoś doszły, to praktycznie nie istnieją. Może w tej chwili myślę tylko o jednym, jak mi przychodzi do głowy. To jest Edge of Tomorrow, którego ogłoszono tam sequel gdzieś, bo był naprawdę dobrze oceniany i czołgał się, i czołgał i w końcu wyczołgał. Ale to jest jedyny film z fatalną kampanią, z fatalnym otwarciem, który w tej chwili przychodzi mi do głowy, który wybrnął na zero i sukcesem wielkim też nie był.
Nie no, a ogłoszono sequel, no bo myślę, że dalej jest potencjał w tym, nie? Oni chyba doszli do wniosku, że po prostu źle sprzedaliśmy ten film, zróbmy go jeszcze raz. Udajmy, że to sequel, ale zróbmy go jeszcze raz.
Teraz może lepszą kampanię zrobimy.
I wymyślimy coś lepszego, no. Znaczy nie, no wiesz, zdarzały się już filmy, które miały otwarcie takie se, a potem wychodziły na niezłą drogę, ale właśnie one były świetnie też przyjmowane, nie? I nie zaczynały jeszcze jednak od tak niskiego pułapu jak Alita w tym momencie, nie? No Aquaman jest dobrym przykładem, miał 60 milionów otwarcia, co nie jest fatalnym wynikiem, ale w porównaniu do tej naszej Captain Marvel w tym momencie, czy nawet Wonder Woman, która miała tam 90 zdaje się, czy coś takiego, czy 100, chyba 100 miała, przepraszam. No to jest bardzo niski wynik, a ostatecznie udało się ten miliard tutaj uzyskać i nawet w samym USA 330 milionów, no to jest naprawdę dobry wynik, nie? Mówiliśmy w kontekście Captain Marvel, że dobrze jakby tyle miała tego łącznego wyniku. Tylko, że kurczę, wydaje mi się, a jeszcze, by the way, Alita przy okazji też nie miała jakichś dużych spadków, bo tam nie przekroczyła nigdy 60% tych spadków, no ale przy takim otwarciu to
nie
są i tak śmieszne liczby.
Nie było z czego spadać, po prostu.
To i tak są fatalne liczby. Ja mam trochę inną teorię. Znaczy, wydaje mi się, że jasne, kampania była taka sobie. Znaczy, sama kampania może nie aż tak, ale start tej kampanii był fatalny, nie? Ten pierwszy trailer, który tak naprawdę odrzucił wszystkich, te oczy i tak dalej i tak naprawdę nie sprzedał tego filmu. Drugi już był dużo lepszy, ale wydaje mi się, że to było za mało, żeby odwrócić mimo wszystko uwagę. Co też jest ciekawe w kontekście Captain Marvel, bo tutaj kampania też nie była jakaś super rewelacyjna na początku, nie? Ale Marvel potem zrobił wszystko, żeby odwrócić tutaj stronę i pod koniec już był ogromny hype na ten film mimo wszystko. Ale wydaje mi się, że z Alitą jest tak, że ja będę się trzymał tego, co mówiłem też w moim materiale na moim kanale, że to jest po prostu przestarzały film, który wygląda staro w tym momencie. Jakby taki film się już nie robi, nie? Tam nie ma rzeczy, które by skłoniły kogoś do pójścia do kina, kto nie jest zainteresowany z samego startu tym filmem, nie? A już mówiliśmy o tym, że jednak nie wystarczy trafić do fanów anime, bo oni wcale tak chętnie, czy mangi, bo oni tak wcale chętnie na hollywoodzkie adaptacje nie będą chodzić. I wydaje mi się, że było grono ludzi, które zobaczyło te trailery, zobaczyło, czym jest Alita i stwierdziło, no to jest ten film, który ja chcę zobaczyć. Chcę zobaczyć taki staroświecki film właśnie o takiej bohaterce, jakiej się kiedyś pisało, wiecie, Janka Dalt i tak dalej. Tylko, że to jest mała grupa mimo wszystko. I te osoby faktycznie, i wydaje mi się, że z tego wynika to, że film miał dobre przyjęcie przez publikę, bo te osoby, które faktycznie chciały pójść na ten film, bo były zainteresowane filmem w tym stylu, no były zadowolone, dostały to, czego chciały, ale to było za mało, żeby trafić do szerszej publiki, żeby zainteresować ludzi, którzy dzisiaj idą tłumnie na przykład na Captain Marvel, nie? Więc ta narracja, że ludzie, że wiesz, że na Rotten Tomatoes masz takie i takie procenciki i ludzie chcą takich filmów jak Alita, a nie chcą takich jak Captain Marvel, no legła w gruzach w tym momencie, jak zobaczymy sobie, ile ludzi faktycznie chciało zapłacić za bilet na te filmy, nie? No wydaje mi się, że ten kontrast jest tutaj bardzo widoczny.
No i jeszcze oczywiście ta tematyka, o której mówisz, nie tylko chodzi o przestarzały film, ale o to też, że Cyberpunk się nie sprzedaje, za cholerę się nie sprzedaje, post-apo się za cholerę nie sprzedaje, te wszystkie dystopijne wizje przyszłości za cholerę się nie sprzedają, patrz Mortal Engines niedawno.
Wszystkie... Które też było dystopijną wizją przyszłości, też Young było adult.
Tak. Wszystkie jakby te tematyki, o które Alita zahacza, no żadna z nich nie cieszy się powodzeniem w kinie, absolutnie żadna. Więc jakby nie było tutaj od czego się odbić kompletnie. Nie było nic w tym filmie, co by pokazywało, ej, szeroka widownio, to nie... To wiem, że nie podobało wam się Mortal Engines, Blade Runner, Ghost in the Shell i tak dalej, i tak dalej. Mad Max nawet, jeżeli bardzo chcesz, trudno. Znaczy, podobał się Mad Max, ale nie poszliście na niego tłumnie. Ale tutaj, tu na Alitę wybierzecie się wszyscy. No, nie było takiego zahaczenia, więc... No, ten film jakby... No, tak jak już jest przestarzały, ale jest przestarzały nie tylko sposobem, jak wygląda w pewnych miejscach, ale też tematyką, która od dobrych 10 lat, czy nie więcej, jest nawet dłużej. Nie, Ostatni raz, jak pamiętam, to Matrixy może były, kurde, w jakiejś zbliżonej tematyce, które jeszcze się sprzedawały.
Nie no, ja mówię oczywiście przestarzały w tym kontekście właśnie podejścia do tego, jak ten film się tutaj, jak był napisany i tak dalej. No bo wiadomo, że wizualnie no to nie był przestarzały jak najbardziej.
To jest
wizualnie
test
wyglądał
nowej
super.
Technologii Camerona, nie?
No, problem polega na całej reszcie, a wiemy już, że w tym momencie no, ludzie jednak się lubią zżyć z bohaterami i Alita wydaje mi się, że nie jest taką postacią. Aczkolwiek oczywiście mówię, jest grono, które mi się podobało, tylko że no, to jest za małe grono, tak? Także trzeba...
Musi
żyć z tym, że są mniejszości. No.
Jak z grami komputerowymi, masz Warcrafta i wszyscy myśleli, że World of Warcraft najpopularniejsza gra swojego czasu na świecie, to pójdzie na niego taki tłum, jakiego jeszcze nigdy nie widziano. Okazuje się, że nawet, że... Super, jeżeli było tam swego czasu ile 13 czy ileś tam milionów subskrypcji aktywnych w World of Warcraft. Jeżeli ci wszyscy ludzie pójdą do kina, to dalej będzie jak kropla deszczu po prostu w kałuży. To nic. I co z tego, że oni będą zadowoleni, bo film fajnie pokazał ich świat, jak reszty nie zachęcił.
No dobra, to jeszcze ostatnie pytanie w związku z Alitą. Czy widzisz jakikolwiek argument za tym, czy może jakąkolwiek drogę, żeby ten film dostał sequel. Jaki, wiesz, no bo mówiliśmy na przykład o tym Edge of Tomorrow, no i to był film, który faktycznie nie zarobił, nie? No, widzę teraz sobie, otworzyłem specjalnie, że ostatecznie 370 milionów przy 178 budżetu. A jednak ktoś robi sequel.
Znaczy, no, wyszedł na zero, bo to nie jest kwestia Chin. On po prostu z tego... No ale nie zarobił, dobra, to nie był sukces finansowy.
No nie zarobił, tak, nie był sukcesem finansowym. Nie wiem... Przykładowo, gdyby ktoś ci na przykład teraz ogłosił, że powstaje nowy Mad Max, tak, że George Miller się pogodził jednak z Warnerem, też bym się nie zdziwił jakoś bardzo, nie? Bo to jest taka marka, która mogła nie zrobić w poprzednim filmie, ale okej, zróbmy to jeszcze raz, może taniej, może coś tam. Jakby wyobrażasz sobie sytuacje, w których film może zarobić mało, ale i tak ktoś stwierdza, że będzie sequel. Czy taka sytuacja mogłaby mieć miejsce w przypadku Ality? Bo wiemy, że te osoby, którym się podobało, bardzo by ten sequel chciały.
Ciężko, dlatego że jeżeli nawet mówimy o Edge of Tomorrow czy o Mad Maxie, to warto zwrócić uwagę też na gwiazdy w tych firmach. W Edge of Tomorrow masz Toma Cruise'a, który dalej szaleje w swoich Mission Impossible, które zarabiają fenomenalne pieniądze.
Wciąż, i biegający... wciąż jest lead aktorem, tak, w filmach, które zarabiają pieniądze duże, nie? I... Mission Impossible zarabiają kupę kasy.
Tak, jasne, po drodze była Mumia, ale no to było potknięcie się, kiedy nagle potem wyskakuje Mission Impossible i jest znowu super. Tym bardziej, że Edge of Tomorrow było bardzo zabawne, czego w ogóle zwiastuny nie pokazywały, to była właśnie wielka wtopa tej kampanii reklamowej, że tam było kuba humoru świetnego, którego nie było. No, więc jeżeli zobaczymy teraz zwiastun zabawnego filmu, nawet sci-fi, gdzie Tom Cruise trochę znowu może pobiegać teraz w jakiejś zbroi, czy coś takiego, no to, kurde, jest szansa, że przyciągniemy ludzi na fajny, rozrywkowy film z Tomem Cruise'em. I jeszcze Emily Blunt, która może w Mary Poppins nie odniosła takiego sukcesu, ale dalej jest rozpoznawalnym nazwiskiem, chociażby za rewelacyjne Quiet Place. No i Alita nie ma tego. Powiedziałeś Mad Max, Tom Hardy jest dalej świetnym nazwiskiem, Charlize Theron jest fenomenalny, jej filmy dalej jest, no, to jest nazwisko. No, Christoph Waltz nie jest nazwiskiem. Zapomniałem w tej chwili, jak się nazywała aktorka, która grała Alitę samą, ale...
Rosa Salazar,
która... No, i tak nie widać jej twarzy, więc to też nie jest
wiesz,
tak,
mówmy że... się, jedynym nazwiskiem, które było w Alicie, no to Cameron, nie?
No, o to mi chodzi, więc nie, no, no nie ma, nie ma za bardzo na zewnątrz. James Cameron nie zrobił żadnego filmu od Avatara, więc to znowu nie jest... No jak długo możesz jechać na producencie, zresztą nawet nie reżyserze, ale producencie, który... Producent Avatara, no powoli to się zaczyna wycierać, dopóki nie powstanie coś nowego. Rodriguez też się nie cieszy, umówmy się, największym powodzeniem. No, nie widzę jakby żadnego takiego zahaczenia, że słuchajcie, ten film może nie wyszedł, ale bardzo podobał się na wystarczająco dużej grupie osób, żeby ona jeszcze bardziej zachęciła kolejną, a plus tutaj właśnie aktora może, może jakieś tam elementy. Nie. Nie widzę. Jedyna opcja, jak Cameron stwierdzi, że jeszcze musi jakąś nową technologię przetestować. To może.
Wydaje mi się, że no właśnie, szczególnie jeszcze biorąc pod uwagę, że 20th Century Fox zostanie przejęte przez Disneya i trzeba będzie, wydaje mi się, tam zrobić rachunek, co robimy dalej, co nie robimy, co zostawić w cholerę. Wydaje mi się, że Alita raczej polegnie tam gdzieś po drodze. Bo po pierwsze, wydaje mi się, że właśnie w tym filmie nie ma większego potencjału niż to, co zaprezentowano wam do tej pory. Nie? Mówiliśmy właśnie o tym Edge of Tomorrow, że to był film, który został świetnie przyjęty, ma fantastyczne recenzje. No ale został zarżnięty przez kampanię przede wszystkim, przez to jak został wypromowany, a pamiętajmy, że to była nowa marka zupełnie dla większości, nie? Jakby ona była oczywiście bazowana na innym medium, ale jednak dla wielu większości widzów była czymś kompletnie nowym. Zresztą sam tytuł był okropny. Nie?
Wszystko było okropne dookoła tego filmu, poza filmem.
Zresztą zmieniono mu ten tytuł potem, jak już wyszło wydanie domowe,
nie? Live, Die, Repeat było, czy...
Tak, Live, Die, Repeat.
Need a Skill, tam w ogóle tyle tytułów się przewaliło przez to.
Nie, nie, oficjalna nazwa potem, teraz, na dzień dzisiejszy, to jest Live, Die, Repeat właśnie. I wiesz, pod tytuł Edge of Tomorrow. I Live, Die, Repeat jest lepszym tytułem, moim zdaniem. Jestem podejrzewam, że dwójka wyjdzie pod tym tytułem już wiesz, oficjalnie. No ale mniejsza, w każdym razie, no to był film, który miał potencjał trafić do publiki i faktycznie trafi do publiki, tylko nikt nie chciał do niego iść, no bo był źle wypromowany, więc tutaj jest szansa, że zróbmy to jeszcze raz, wypromujmy to lepiej i może faktycznie to siądzie. Z Alitą tak nie ma. Alita jasne była kiepsko promowana, ale nie sądzę, żeby dało radę wyciągnąć tam coś więcej z tego, nie? Biorąc pod uwagę, że ponownie, moim zdaniem te wszystkie elementy charakterystyczne Ality to są elementy, które już dawno przebrzmiały, dawno już ich okres, powiedzmy, popularności minął. Więc nie bardzo widzę miejsca, żeby cokolwiek jeszcze z tego wyciągnąć. Więc jedyna dla mnie szansa jest taka, że faktycznie Disney stwierdzi, że, nie wiem, Avatar 2 osiągnie gigantyczny sukces i Cameron stwierdzi, dajcie mi pieniądz na robienie Ality znowu. I Disney stwierdzi, no dobra, Cameron, rób sobie tam, nie? Masz tu tam te 150 tak. milionów, rób. Tak. I to jest jedyna szansa, tylko że też nie wydaje mi się, żeby Cameron chciał na tym etapie już. On miał, oczywiście mówiło się o tym, że Alita to jest jego passion project od dawna, bardzo chciał zrobić ten film, ale z czasem minęło i to było widać, nie? Nieprzypadkowo się pożegnał z tym projektem, oddał go Rodriguezowi, żeby on nad tym pracował. A zajął się swoimi awatarami, bo wiemy, że tam Cameron realizuje swoją zajawkę tym nurkowaniem w głębinach oceanów, ochroną środowiska i tak dalej. No walicie tego nie ma. To nie jest już projekt, nad którym by Cameron tutaj dumał. Może mu się coś zmieni, zawsze jest taka szansa, ale nie sądzę, więc...
Jak zrobi drugiego awatara i faktycznie będzie to sukces znowu i stwierdzi, że do trzeciego, że niby on je kręci razem, ale tyle je kręci, że wszystko może się zmienić.
Ale jak kręci je razem, to tym bardziej będzie miał czas, nie?
Ale nagle stwierdzi, że... tutaj jeszcze chciałbym, tutaj brakuje mi paru tutaj rzeczy, że tu chciałbym zrobić i właśnie przydałoby się zrobić kolejny film, żeby przetestować coś, co znowu mogę użyć w Avatarze, bo tak było z Alitą w dużej mierze. No to wtedy, hej, była taka Alita, całkiem nieźle, mogłem tam naprawdę sporo rzeczy sprawdzić, które teraz sprawdziły się w Avatarze, to może w kolejnym znowu odkurzę Alitę, ale to wszystko jest wokół Jamesa Camerona. Jeżeli James Cameron właśnie, tak jak mówisz, zarobi, jeżeli mu się będzie chciało, studio samo z siebie palcem nie kiwnie, nie będzie przyspieszało, żadni tam tak zwane garniaki nie będą próbowały naciskać na kogoś, żeby robił ten film. No tak jak powiedziałeś, nie ma nic absolutnie, czym dałoby się ten film mocniej wypromować, żeby tym razem się udało. Nie ma takiego tematu w Alicie, więc piłka jest tylko i wyłącznie po stronie Jamesa Camerona i jego widzimisię i no jego sukcesu ewentualnego, bo nawet na tym etapie, jakby powiedział dla studia, słuchajcie, chcę robić kolejną Alitę, James, a ty się nie miałeś tymi awatarami zajmować, może skup się na tym, James, słuchaj, jest taka sprawa, tam cię potrzebujemy. Myślę, że tam sobie świetnie radzisz, skończ to. A potem porozmawiamy. Myślę, że bardziej w tej chwili to tak będzie wyglądało.
No nie oszukujmy się. Nie jest za bardzo w interesie studio inwestować w projekt, który no, nie przyniósł pieniędzy, nie? To oczywista sprawa. Szczególnie widząc, że miał potencjał zarobić więcej teoretycznie, gdyby był filmem, który lepiej trafia do publiki. No bo widać, że Chiny taką estetykę przyjęły tutaj z otwartymi ramionami, nie? Nie aż tak bardzo, ale no jakoś tam. Kto wie, czy jakby Alita nie była promowana, to już może lepiej, gdyby zaprezentowano lepszy film niż faktycznie był, byłaby większa to publika. Ale nie wiem, nie mam pojęcia. No, nie mam nic przeciwko sequelowi, no bo co mnie to interesuje, ale wydaje mi się, że na to szanse są naprawdę małe i marne w tym momencie.
Ja widzę jedną szansę, bo w Chinach ten film został przyjęty i poszedł tak, jak poszedł, ponieważ w Chinach jest ta taka zabawna cenzura, gdzie jakby nie możesz pokazywać kości, ale możesz mechaniczne kości. Może być krew, ale niebieska, zielona, w porządku. Gdyby zrobili z tego ostry trailer gore, taki, ale kierowany tylko na Chiny, ale tylko i wyłącznie cały mechaniczny, to spragniona chińska widownia jakiegokolwiek rozlewu krwi i jakiejś ostrzejszej akcji, której nie może na co dzień dostać, gdyby zobaczyła taki trailer, gdzie po prostu lecą ręce, nogi, kręgosłupy mechaniczne i niebieska krew wali na lewo i prawo, możliwe, że z Chin byłby wtedy tak duży zarobek, że cały czas, nawet pomimo tych procentów, które zostają faktycznie dla studia, to cały czas by film zarobił, bo to jest właśnie specyficzne. Jak myślę, co mogło Chińczyków tutaj zachęcić w porównaniu do na przykład Ghost in the Shell, to właśnie trochę to obejście ich cenzury, która jest tam dosyć wymagająca. Więc mówię, w ten sposób zróbmy trailer kolejnej części, tak mocno nastawiając na rynek chiński. Kto wie? No, to jest ta jedna szansa.
Właśnie, kurczę, może niech w ogóle robią to w Chinach, nie? Niech tutaj produkcja się przeniesie do Chin i niech robią tam, jeśli Chińczycy są chętni na takie filmy. Może wyjdzie taniej na pewno produkcja wówczas.
No, pewnie.
Więc można, nie? I może zarobek w Chinach też by był większy dzięki temu. Można by zaangażować chińskich aktorów jeszcze. To jest droga, nie? Swoją drogą myślałem, że... Ale tam musi być jakiś haczyk, bo ja myślałem, że po tym, jak te filmy koprodukowane z Chinami odnosiły naprawdę niezłe to i wyniki finansowe, czy raczej miały dobre wyniki finansowe, no to mocniej amerykańskie studia pójdą w tym kierunku. Okazuje się, że jednak coś tam zgrzyta, nie? Że nie poszła fala produkcji amerykańsko-chińskich po sukcesie, nie wiem, Iron Mana 3, czy Transformersów, czy tak, czy kogoś tam jeszcze.
Cybergore jako obejście chińskiej cenzury, pieniądze w banku.
No dobra, słuchajcie, to chyba tyle, jeśli chodzi o tematy, które mieliśmy tutaj omówić. Poza tym, jak tak sobie patrzę na to, co się dzieje w box office, to mamy na przykład całkiem niezły wynik trzeciej części How to Train Your Dragon, jak wytresować smoka, bo w tym momencie jest 435 milionów dolarów, co jest solidnym wynikiem.
Na nie pixarową animację.
No, przy 130 milionach budżetu.
Jasne.
Co poza tym? Patrzę, ostateczny wynik Glass to 244 miliony, co przy 220 milionach budżetu.
Rozbity bank.
To nie jestem pewien, czy można oczekiwać sequelu Glass, bo ponownie, to są filmy Shyamalana w 100%, jakby on je finansuje, on je robi, może sobie robić co chce, ale jestem pewien, że on sam tutaj, ten układ, który ma z Blumhouse, mu jak najbardziej odpowiada. Chyba, że znowu coś mu odbije i stwierdzi, nie, dobra, wracam do Hollywood, będę robił duże filmy znowu. Ale po tych ostatnich perypetiach nie sądzę. Nie sądzę, żeby chciał mu się wracać do sytuacji, w której ktoś go kontroluje. Nie
ryzykuje,
nie? No właśnie. No ale wciąż, słuchajcie, najbardziej dochodowym filmem na całym świecie jest chiński The Wandering Earth, który ma 683 miliony dolarów. Pewnie prędzej czy później Captain Marvel go przeskoczy, ale póki co cieszmy się chińskim filmem na szczycie box office'u światowego. A po Captain Marvel, która jest teraz druga, mamy właśnie How to Train Your Dragon 3. Potem mamy Alitę, potem Glass i The Lego Movie 2, które póki co ma 164 miliony dolarów.
Przy 90 paru budżetu, to już wiemy, komu
nie oczekujemy sequelu, to może
już wiemy, komu Alita może dziękować za największą wtopę roku prawdopodobną.
A szkoda. No ale to też już, o tym też już rozmawialiśmy, też to przewidywaliśmy, niestety nie wygląda to zbyt ciekawie. W ogóle ponownie, póki co ten rok nie był specjalnie dobry dla Hollywood i raczej można było mówić o, jeśli nie porażkach, to raczej średnich wynikach tych filmów. No ale teraz wchodzimy w ten najgorętszy okres. Teraz dopiero zaczynają wchodzić te premiery, które będą wyglądać ciekawie. Ja jestem szczególnie ciekaw wyniku Hellboya. Z tych wszystkich filmów jestem bardzo ciekaw, jak publika zareaguje na taki film. i czy marki w tym stylu mają szansę, wiesz, konkurować z tymi dużymi filmami, nie?
Ja obstawiam w topę finansową, ale już nieraz się pomyliłem, więc wszystko jest możliwe, ale mimo wszystko, patrząc na estetykę tego filmu w porównaniu do wielu innych podobnych filmów, które też nie zarobiły, to ja, szczególnie, że też ma za plecami Captain Marvel i Shazama, no ja widzę w topę finansową.
No wychodzi praktycznie zaraz po prostu w Shazamie. No. Wychodzi zaraz po Shazamie
i ma krótkie nogi przed Endgame, więc tutaj też tak. Nie ma dużych szans.
Tak, to właśnie. I tak patrzę, czy jeszcze jest jakaś konkurencja, no i na przykład 5 kwietnia, dobrze, nie. Dobra, teraz mam to. Patrzę na konkurencję, no i już zaraz potem jest Avengers, więc już w ogóle jakby dopływ dochodów zostanie tutaj odcięty.
I też chciałem zwrócić uwagę na jeszcze jedną rzecz, która jest w kwietniu. Ona nie jest aż tak korelująca, ale może minimalnie wpłynąć na wszystkie box-office'y, nawet Endgame. Jest to ostatni sezon Gry o Tron, ponieważ jest to mimo wszystko serial, który jest jednak pewnym fenomenem i przynajmniej, nie wiem, to nie będzie duża ilość osób, ale jakiś malutki procencik, jakiś ogonek Endgame może być uczknięty tym, że część osób akurat będzie miała czas w weekend na przykład zostać w domu i obejrzeć sobie Grę o Tron, niż pójść do kina. Tak jak mówię, żeby nikt się nie myślał, że Endgame będzie porażką finansową, bo Grę o Tron, ale mówimy o ogonku, o tych kilku, a w przypadku Hellboya, który i tak tutaj masz obok Shazama, niedługo później Endgame, a właśnie już 14 kwietnia, czyli właściwie razem z Hellboyem rusza kolejny sezon. No, patrząc na to, że Hellboy będzie mniejszy niż Endgame, no to tu może być trochę większy ból z tego powodu.
No, wydaje mi się, że jeszcze jest jeden film, który stoi tutaj na drodze Hellboyowi, o którym nie wspomnieliśmy, ale dokładnie w ten sam weekend, kiedy wychodzi Shazam, wychodzi również Pet Sematary, tutaj adaptacja książki Kinga, który oczywiście na plakacie będzie mieć wielki napis, że twórcy It przedstawiają, nie? No bo wiadomo. I biorąc pod uwagę, jak It sobie poradziło bardzo dobrze, a trailery do Pet Sematary wyglądają super, to kto wie, czy też jakby nie odbierze tej publiki, która może nie do końca jest zainteresowana Shazamem, ale coś bardziej horrorowego, coś bardziej erkowego będzie chciało faktycznie zobaczyć. No, a ten film jak najbardziej tutaj się w to wpisuje. No ale zobaczymy, też jestem ciekaw, czy ten It to był taki wyjątek, czy może faktycznie Stephen King znowu jest tutaj, ma branie i jest gorącym towarem w tym momencie.
Jest tylko jedna rzecz, która by mnie przekonała, że Hellboy może zarobić, bo nie znam jego budżetu. Jeżeli budżet Hellboya wynosi poniżej 60 milionów dolarów, to nie jest wykluczone, no to w tym momencie tak, film może zarobić. To film może zarobić, słuchajcie. Jeżeli jest bliżej 90, wtopa finansowa.
Też mi się tak wydaje, no ale jestem ciekaw. No, oczywiście budżety, w sumie nie lubią się chwalić tymi budżetami, szczególnie kiedy filmy niekoniecznie muszą być finansowymi hitami, więc musimy się zdać znowu na jakieś tutaj szacunki. No ale dobra, myślę, że spotkamy się właśnie gdzieś tak w okolicach premiery Shazama, albo być może zobaczymy, jak się też wynik Captain Marvel będzie rozkładał i czy będzie o czym mówić, i wówczas sobie o tym pogadamy. Jeśli są jakieś kwestie, które chcielibyście, żebyśmy poruszyli w międzyczasie, no to też dawajcie znać w komentarzach. No a my tymczasem się będziemy żegnać. Pewnie temat Captain Marvel też od czasu do czasu będzie tutaj na napisy końcowych wracał, ale tak czy siak śledźcie napisy końcowe. Ze mną o box-office dyskutował Oskar Rogowski, dzięki wielkie, ja się nazywam Łukasz Stelmach i do zobaczenia w kolejnym odcinkach. Trzymajcie się. Cześć.